ubranko, jedyne ubranko, jakie kupiłam, to to. A tu też je kupiłam taką sukienusię, ale tak miała duży brzuszek, że już nie weszła w tą sukienkę.
Dokładnie ile była z wami na świecie?
4 miesiące. Urodziła się 17 sierpnia, a 15 grudnia odeszła. No tylko 1,5 miesiąca szybciej się urodziła też.
Trudny, ale i chyba piękny czas z dzieckiem.
Tak. Trudny.
Jakie imię pani jej nadała?
Rita. Mała święta Rita. Jest. Ja nie mogłam zajść w ciążę bardzo długo, a jak zachodziłam, to wychodziły poronienia. Więc jak zaszłam w ciążę, to tak naprawdę nie spodziewałam się, że jestem w ciąży i nawet nie robiłam testów. Jeszcze mój brat mówi, ty coś tak dziwnie jesz. Coś zagryzasz, czymś zagryzasz, ty tak dziwnie, w ciąży nie jesteś. No i tak mi dało do myślenia i faktycznie zrobiłam sobie test. No i nie uwierzyłam, że wyszły 2 mocne kreski. Bo jakby nigdy mi z testu nie wychodziły, nawet jak byłam w ciąży. Więc taka jedna wielka radość i nazwana kategoria cud. No ale potem pojawiło się jakieś tam plamienie, więc byłam w szpitalu na wizycie, no i lekarz tam potwierdził, że jestem w ciąży, no ale że tam nic takiego się nie stało, więc spokojnie. No ale potem kolejne badania i na pierwszych badaniach prenatalnych wyszło, że dzieciątko jest chore, a wcześniej wyszło w ogóle, że było 2 i te poronienie, to okazało się właśnie, że jedno dziecko obumarło. I lekarz bardzo mnie namawiał do tego, żeby zrobić badania, bo mam prawo, jako że jestem w wieku 40 lat, mam prawo do, nazwał to inaczej, nie pamiętam, ale chodziło o aborcję, że dziecko do 21 czy 3 tygodnia można to zrobić. Więc to był też czas covidowy, gdzie mój mąż nie mógł nigdzie ze mną wejść. I te wszystkie wiadomości przekazywał mi sam lekarz. Potem jeszcze po badaniach jakieś z krwi wykazały to samo, że dziecko jest chore, ale tak do końca niby jest, ale nie jest. Oni sami nie wiedzieli i namawiali do tego badania, żeby właśnie, ale jak już się potwierdziło, że dziecko jest chore, to lekarz też do mnie dzwonił, żeby no, że po co, co ja zrobię z chorym dzieckiem na takiej zasadzie, więc te badania prenatalne były dla mnie straszne, bo ja nie chciałam się zgodzić po konsultacji z różnymi ludźmi, którzy są też w tej specjalizacji, że to nie jest dobre ani dla mnie, ani dla dziecka tak naprawdę takie badanie i że powoduje więcej poronień. Poddałam to w ręce Boga i powiedziałam, że Panie Boże, zabrałeś dzieciątka wcześniej, jak chcesz, to Twoje też jest. I no i wbrew pozorom na każde badanie, ja już byłam w poradni, na każde badanie chodziłam i lekarz jak mnie badał, to mnie w zasadzie badał i dzieciątko mówił, o, ona jeszcze żyje. Więc niesamowite to było, że on nawet nie wie, jak to bardzo nie pomaga takiej kobiecie usłyszeć takie słowa. No i też badania jego wykazały jako specjalista, że dzieciątko jest mocno chore, nie? I że też mnie namawiali do tych badań. No i się dziwił, że ja się ciągle upieram, że ja chcę donosić, że zrobię wszystko, żeby było w miarę, a życie i tak jest w rękach nie lekarzy, tylko Boga. Potem tylko 1,5 miesiąca za szybko urodziłam, bo troszeczkę chyba lekarze też nie zauważyli, że mam wielowodzie. Ten brzuch miałam taki, że jak mnie ludzie z zewnątrz widzieli, to myśleli, że mam trojaczki, a nie bliźniaki nawet. A malutka nie była wcale jakaś taka duża, więc no, więc jak dostałam tego wielowodzia, to szybko poszedł poród. W zasadzie cesarskie cięcie. No i ona już się urodziła właśnie. Była tylko dobę była pod respiratorem, bo sobie później sama poradziła, ale była też potem pod tlenem. W jednym szpitalu, w drugim szpitalu, w trzecim szpitalu. Udało mi się z nią być 3 tygodnie nawet w szpitalach na tych specjalistycznych badaniach. Że tak powiem, miałam wsparcie w takich psychologach, moich przyjaciołach. Ale wiadomo, że oni nie są konkretnie w tej dziedzinie, ale gdzieś tam mnie wspierali. jedyna przyjaciółka położna, którą się skontaktowałam już w zasadzie pod koniec, że dzieciątko jest chore, to ona właśnie mówiła, czy ja jestem objęta opieką hospicjum. Więc ja tylko jej mówię, jak hospicjum? Jak hospicjum? Przecież moje dziecko, jeszcze je mam je w brzuchu. Jak to jest? I więc ja nawet nie drążyłam tematu, nic o tym nie wiedziałam. Ona się tylko dziwiła, że mi lekarze o tym nie powiedzieli. Więc jak już byłam w ostatnim szpitalu z dzieckiem, to mi pani powiedziała, że wypuści mnie do domu z dzieckiem, jak hospicjum się zgodzi. Jak mi hospicjum weźmie pod opiekę. Modliłam się w tym szpitalu, żeby mnie hospicjum wziął pod opiekę.
A mogę zjeść?
Możesz. Udało się i tak się zaczęła moja współpraca, że malutka przyszła. Co prawda była tylko 3 dni w domu, ale to były przepiękne dni. No jedyne co, to właśnie takie wsparcie wcześniej dla mnie byłoby idealne, nie? Teraz bardzo o tym dużo wiem, słyszę i jakby to działa. Tym bardziej, że jeszcze był ten czas COVID-u, że nigdzie nie było można iść. W szpitalu też nie mogłam przebywać z mamą tak, jakbym chciała, tylko ograniczenia i wyproszenia. Więc jakby taki trudne doświadczenie takiej mojej pierwszej ciąży, takiej, która no, do końca, że tak powiem, prawie była. I co? I nie zmieniłabym zdania. Absolutnie. Jedyne co, to właśnie zakłębiłabym się w tą pomoc taką tych ludzi, których poznałam w tym hospicjum przez ten krótki czas, naprawdę. Na każdy telefon byli. Dał mi taką odwagę w ogóle, że ja się zgodziłam na to, żeby dziecko było w domu pod tlenem i karmione sondą, bo to dla mnie bardzo coś obcego. Więc w szpitalu się też nie nauczyłam tego, ale nic, wierzę, że mam orędownika w niebie i że już tam nie cierpi.
A z jaką wadą się urodziła?
Z zespołem Downa i związanym z tym wadą serca. I miała jeszcze chorobę, którą tak naprawdę do końca nie zdiagnozowali, bo jej się zbierał płyn w brzuchu i do końca nie wiedzą, co było powodem, że ten płyn się tam zbierał. I płuca miała też niewykształcone, ponieważ była wcześniakiem i nie, no nie udało jej się tam tych płuc. Potem pod respiratorem 2 miesiące leżała i płuca obumarły. Więc tak było.
Rozpoznawała panią?
Tak. Już około godziny 13, bo mogłam być u niej od tam od godziny 13, więc jak przychodziłam od 13, to nawet jeden pielęgniarz powiedział, że no godzina 13 wybiła, a ona już tutaj się wierci, kręci. Ona po prostu panią czuje, że pani przyjdzie zaraz. I faktycznie jakby też pielęgniarki mówiły, że ona wyczuwa, że ja idę, nie? Że przychodzę, że ona ten czas jest, nie? Nawet do tego stopnia, że jak ona, jak dawali jej takie uspokajające, bo za mocno się tam im kręciła i wyciągała wszystko, wyciszające, uspokajające, to pielęgniarka mówi na przykład, no akurat pani przyszła, ona dostała i teraz będzie spała, bo w ogóle się nie ruszy. I ona 10-15 minut i ona oczy otwierała i ten, starczy już, otwierała oczy i po prostu mówię, a jest, a jednak.
Głądę.
Co jesteś?
Głądę.
Ale mandarynek już nie możemy, wiesz, bo cię uczuli. Toś po owocki. Więc bardzo, bardzo. Nawet jak już była potem w takiej głębokiej tej śpiątce, nie wiem, też nie otwierała oczu, ale było widać, jak próbowała. Albo jak rączką próbowała ruszyć. Więc to było niesamowite doświadczenie, no. Za każdym razem, potem jak przychodziłam z mężem, to ona tak samo, nie? Po prostu.
Też go znała jeszcze z brzucha.
No, znała, ale potem długo go nie widziała, nie? Nie pozwalali nam oboje wchodzić. Na pewno go słyszała, ten dźwięk jego głosu. Na pewno. No, ale pamiętała, kojarzyła. Czekała. Mimo, że czasu dziecko nie ma, nie liczy zegarka, ale wiedziała, kiedy będę.
Kiedy udało się z nią przyjechać do domu i otrzymała Pani wsparcie hospicjum perinatalnego tu w Szczecinie, co się zmieniło właśnie w tych kontaktach z dzieckiem właśnie w porównaniu ze szpitalem?
Aha, wszystko. W szpitalu jakby po pierwsze byłam tam sama i ewentualnie każda moja obawa, która była zgłaszana, to wprost może nie mówili mi, ale za plecami, że jakaś nawiedzona matka, że co ona sobie myśli, że takie, no to akurat mówili, że takie dziecko małe, to przecież nie będzie leżało tak, tylko musi sobie trochę popłakać. A ponieważ ona tak cichutko płakała przez te rurki wszystkie, więc nie było tego słychać, ale było widać, że ewidentnie coś boli. Nie wiem, nie brak przytulenia, nie głodna, tylko ją ewidentnie bolał brzuszek, bo się bardzo zwijała z tego brzuszka, więc jakby... A tutaj nawet telefon, jak dzwoniła mi się pytać, że coś jest... Dobra, idzie po bawałkę, dobra. Zobacz, jedź do parkingu. Że coś mnie niepokoi, to od razu było jakby wyjaśniane, albo ktoś przyjechał. I wszystkie moje pytania, które ja teraz na przykład mogę powiedzieć z zewnątrz, no mogły być głupie dla kogoś, kto siedzi w tym, to mogą być głupie. Ale dla takiej matki, no to było wtedy wszystko. Więc jakby tutaj, jak przyjeżdżały do mnie pani doktor przyjechała, ja się nie bałam. Mimo, że dziecko było cały czas na tlenie, że Rita była też, trzeba było jej mierzyć jej, jakie ma różne parametry, to ja się nie bałam, że coś się stanie. Po pierwsze też dostałam ten tlen, tą całą maszynę na ten tlen, więc ona mogła jakoś funkcjonować i w czasie drogi, i w domu, więc jakby takie wsparcie też organizacyjnie. Pani Małgosia, jak przyjechała, musi być to zabrane, tego nie. To zróbcie, będzie wygodniej, więc jakby też praktycznie nam pokazała, co ma być. Na przykład, że kołyska nie będzie praktyczna dla niej, nie? Że lepiej wózek albo jakieś łóżeczko musi być, nie? Więc jakby takie praktyczne rzeczy, bo u mnie nigdy w domu, w rodzinie, w bliskich znajomych nikt nie miał chorego dziecka, więc też nie miałam też gdzieś podpatrzeć, jak to może wyglądać. Więc praktyczne rzeczy były i to, że mogłam w każdej chwili zadzwonić i pani Małgosia zapewniała, że przyjedzie. Też ja po prostu ufałam, że przyjedzie. Czy jak wyciągnie sondę, czy jak coś się ten, to ona przyjedzie, nie? Albo ktoś z nich. Więc jakby taki pokój w sercu, że no dobra, wyciągnie mi tą sondę, nie będę miała go pokarmić, ale w ciągu tam jakiegoś czasu przyjdzie ktoś, kto jej to założy, kto się zna. Więc też taki jakby pokój w sercu miałam w tej sprawie.
Udawało się pani ją brać na ręce, przytulać?
Tak, udawało się. Też właśnie w tym czasie przyjechała moja przyjaciółka z Warszawy, która jest położną. I ona też stwarzała mi takie momenty na kangurka, pomagała mi z całą tą aparaturą, nie? Żeby tu tlen, żeby tu rurki trzymać, tu tlen, więc to też było niewygodne. Więc ona też jakby pokazała mi, że moja córka da radę i że ma odruch ssania. I ona przez 15 minut ciągnęła z mojej piersi mleczko sama, więc tak naprawdę nie wiem, ile zjadła, ile nie. Ale przez 15 minut doświadczyłam tego uczucia, że dziecko zsie mleczko. Więc niesamowite to też było dla mnie do tej pory. Uczucie, że ją cały czas ją nosiłam na rękach, mimo tych kabli krótkich. Ale dzięki tym kablom w ogóle mogłam ją też trzymać, bo one były dłuższe niż te w szpitalu, więc nawet jak byłam zmęczona w tym szpitalu, a ona płakała. Jedyne co, to się uspokaja właśnie na rączkach, nie?
Jak każde dziecko.
Jak każde dziecko, no. I jak masowałam brzuszek. To ona też ją jakoś łagodziło to. Nie wiedziałam, że mam tyle siły. Tyle nocy nie przespać i mieć jeszcze siłę. No i cały album mam jej zdjęć. Tak naprawdę w domu nie zdążyliśmy, tam chyba tylko dwa zrobiliśmy zdjęcia, nie? Nikt nie wpadł na pomysł, że to jest tak krótki czas, żeby robić zdjęcia, nie? Więc w szpitalu jej bardzo dużo robiłam zdjęć, nagrywałam i potem w domu to tak się cieszyłam tą chwilą, że zdjęć nie robiłam, nie?
Tu jeszcze w szpitalu.
Tak.
A w domu ile była z wami?
3 dni.
Tylko 3 dni?
Mhm. Przyszła w środę, a w sobotę ją pogotowie zabrało. Tak naprawdę było tak, że ona dostała gorączki. Znaczy wieczorem już jej spadała saturacja. W nocy podkręcałam jej ten tlen. I tak naprawdę ja nawet nie wiedziałam, że jak ta saturacja spada, że coś się dzieje. I też była ze mną ta właśnie przyjaciółka, która przez północy ją trzymała też na rączkach, żebym ja trochę wyspała się. No ale już rano właśnie mówimy, kurczę, ona jest jakaś taka za gorąca, więc jak mierzyliśmy temperaturę tam po raz kolejny, no to już wyszło, że ma 38. No i dzwoniliśmy, tutaj też dzwoniłam do hospicjum, no i oni od razu mówili, że już wtedy, żeby dzwonić po karetkę. Zadzwoniliśmy po tą karetkę i oni ją potraktowali jak covidowe dziecko tak naprawdę. Bo jej spadała saturacja, pan podłączył ją, a dzięki temu, że miałam taki swój, który mierzył ile jest tam, to widziałam jak ta saturacja spada, zamiast rosnąć przy tym tlenie, to spada, więc sama ściągnęłam maskę i zaczęłam patrzeć, czy tam jest tlen. I nie czułam w ogóle tego tlenu, więc mówię do tego pana, tlen nie leci. Więc on się odwrócił, bo siedział tam z przodu i mówi, proszę założyć maskę. Więc jeszcze raz mówię, tlen dziecku nie leci. On, proszę założyć maskę, bo nie będę rozmawiać z panią. Ludzie umierają na COVID, a pani maski nie nosi. Więc zasłoniłam ją z powrotem i podszedł i faktycznie zmienił tlen. Mówi, o, skończył się. A saturację miała już 40 parę na tym. Potem jak ją też powiedzieli, to też lekarz powiedział, jak jeszcze nie mieli testu robionego, to proszę najpierw zrobić test. A ja pisałam formalności, a panie na tej izbie przyjęć po prostu im ratowało wtedy już. Teraz to wiem, że jej serduszko masowało. No testy wyszły, że nie mamy COVID. Więc jakby nie było jeszcze wtedy jej czasu. Nie wiem. Myślę, że ona dała nam ten czas odejścia. Teraz tak mi się wydaje. To jeszcze 2 miesiące. Ona jeszcze tam. Od tego czasu byłby to w szpitalu 2 miesiące. Przygotowywała nas na odejście. Godzinę po tym, jak od niej wyszłam. 1,5 godziny.
Czyli nie udało się pani z nią być do samego końca?
Nie. Bo ja miałam taką zasadę w tym szpitalu, że póki mnie nie wygonią, to nie wychodzę. No i niektórzy wyganiali po godzinie, bo takie przepisy. Niektórzy pozwalali mi być dłużej. No i w tym dniu też mi pani pozwoliło być dłużej, ale nie do końca, jak przepisowo można być tam do 18, tylko szybciej. Tłumacząc się, że zostały tylko 2 na oddziale i muszą tutaj wszystko zrobić. No ja wyszłam wtedy o tej 17, po 17 wyszłam, a o 19 zadzwoniła pani doktor i mówi, że odchodzi mała. Ale byliśmy kilometr od. Już zadzwoniła, że odeszła.
A można było być z nią do końca, prawda?
Można było. Tym bardziej, że dzień wcześniej ta pani doktor wzięła mi na rozmowę i zapytała się, czy już nawet nie pamiętam o co chodziło, ale czy mają ją za wszelką cenę ratować na takiej zasadzie, że jak już będzie chciała odejść, czy mają ją tam jeszcze sztucznie, więc ja powiedziałam, że nie, żeby nie przeszkadzać umierać. No i ona potem dzień później zmarła. Więc myślę, że oni wiedzieli, że ona odchodzi. Ja byłam gotowa tam zostać 24 na dobę, ale nie wszyscy chcieli. Chociaż niektórzy mieli takie serce, że tak powiem, ludzkie, o dziwo, mężczyźni, którzy pozwalali mi być przy wszystkim, co oni robili, nie? Czy karmili ją? Jeden pielęgniarz nawet mi pozwolił kąpać ją, znaczy myć razem z nim, więc też niesamowite było, bo to całkiem inaczej niż w domu się kąpie, takie dziecko myje w zasadzie. I on mi pozwalał, że tak powiem, z nią być. I jak jej podawał lekarstwa, też mi pozwalał jakby być wtedy, nie wypraszał, bo większość wypraszała w tym momencie. Czy jakieś badania jakby pozwalał, ale większość właśnie musiałam stać, mimo że miałam godzinę czasu, musiałam część czasu stać poza drzwiami, bo pan doktor teraz robi USG na przykład. A jedna pani doktor jak robiła, to pozwalała mi być przy tym USG, mimo że ja się naprawdę nie znam na tym monitorze, co tam było. Tam jakieś pokazywała mi pani coś, ale jak się tego nie uczy człowiek, to tak naprawdę nie zna, nie widzi, nie odróżnia, co ta plamka oznacza. Ale to, że mogłam być z nią, to no to teraz pamiętam. I widzę, co ona przeszła, jak ona bardzo cierpiała też, nie? A najbardziej właśnie taka samotność. Jak urodziła się i była miesiąc w tym oddziale noworodków, intensywnej terapii, to było najgorsze, bo my tam mogliśmy być 2 razy w tygodniu, 15 minut. Jeden dzień byłam ja, 3 dni później był mój mąż na przykład, nie? I ja widziałam co tydzień. Płakałam lekarzy. Nawet napisałam takie pismo. Wtedy mnie przenieśli z nią na oddział. Też w Zdrojach, więc już wtedy z nią byłam. Na tym oddziale. Tydzień potem byłam 2 tygodnie na Unii. Więc to byłam wtedy 24 na dobę. Ale ten pierwszy miesiąc to był tragedia po prostu. Jakby nosząc dziecko pod sercem, nagle się je zabiera i nie można wchodzić, bo COVID jest na przykład. Cały czas się tłumaczyli, że COVID. Robili mi testy, po czym i tak wychodziłam do domu, po czym testy były ważne tydzień, potem znowu testy i znowu siedziałam w izolatce na przykład 6-8 godzin czekając na test, potem wychodziłam, szłam do dziecka, tam mogłam być godzinę. No i potem musiałam wracać z powrotem do domu, więc jakby no to była masakra. Potem się już nie godziłam siedzieć 6-8 godzin w izolacji, bo ani nie byłam tu z synem, ani nie mogłam być tam z nią. Więc jakby też trudne było.
Faktycznie ma pani dokumentację. I tu trzymają pani na rękach.
Tak. No metr od łóżeczka, bo nie było można bardziej odsunąć się.
No.
A oni nie mogli załatwić mi większego kabla, więc...
No, a tutaj już jest duża dzidzia.
Mhm.
To mały wojownik.
Tak, ten mały wojownik, on był 3 miesiące przed zajściem w ciąży. Adoptowaliśmy go. Na Unii było dużo praktykantów z panią doktor. I jak przyszli i ona mówi, no proszę, powiedzcie mi coś o tym dziecku, to nikt z nich nie powiedział, że zespół Downa po oczach. Nikt.
Musnął ją.
Ale tak, ale nie zauważyli, nie? Tam te serduszko dosyć mocne było. Zresztą, no jak już tak oczy się widzi, to faktycznie nawet oni twierdzili, tak, już widać.
Ogląda pani czasem ten album?
Już nie codziennie, tak jak kiedyś. Codziennie przed snem cały album i wszystkie filmiki prawie, że. A tu była taka dziewczynka koło niej, pozwoliłam sobie zrobić zdjęcia, którą zostawili rodzice. Mama zostawiła w szpitalu, bo się urodziła też z wadą serduszka. Ona bardzo szybko z respiratora wyszła, szybciutko ją potem dali na pediatrę, bo nie potrzebowała intensywnej terapii. Inga ją nazwałam. Nie pozwalali mi do niej podchodzić. Do Riter mówiłam, to też do niej mówiłam, nie? I potem też taką samą kołysankę kupiłam, żeby tam potem, bo na tą muzyczkę Riter słyszała, więc ona tak reagowała też na mnie i na tą muzyczkę, jak im puszczałam, że my w ogóle chyba się jakoś porozumiewały tam, niesamowite to było. Więc stwierdziłam, że jak ją wypuszczą, zabiorą gdzieś, to żeby z tą muzyczką, to też kupiłam taką samą, żeby ona też miała, bo to potem też w
poczucie
głowie
poczucie bezpieczeństwa. Zostaje, tak,
nie? No i mam nadzieję, że to pójdzie za nią.
Tu jeszcze?
Tak, tam już są też ostatnie jej chwile. A tutaj 5 grudnia rozmawiałam z nią, to znaczy jej mówiłam, że jak chce odejść, to może odejść. I ona zaczęła płakać. To niesamowite, bo cały czas spała, nie? Nic w ogóle. I nagle jej tak łzy leciało, nie?
A ty już w domu?
Nie, to jeszcze nie? W szpitalu, jeszcze... tylko aha. U rodziny była Adasia, a ja to z nią w szpitalu była.
No to widzę, że kocyk Rita też.
Tak, no. Dostała od mojej siostry. Tutaj ksiądz ostatniego namaszczenia dawał. To już ona odeszła. Bez kabelków.
A, to jest ta skrzynia.
Specjalna.
Najbardziej używana, bo się rozpaliła. Szatkę z chrztu.
Takie ubranka, które najbardziej nosiła. Zostawiłam. Też za dużo nie zostawiałam. Za dużo nie miała też. Tak w zasadzie. Ale takie gdzieś mi tam bliskie zostawiłam. I są w skrzyni. Nawet ostatnio synek się zapytał, a jak przyjdzie Rita, to który będzie miała pokój? Więc jak jej mu mówię, a ona jest już w niebie. No tak, ale jak przyjdzie? Więc jakby tak rozumie, ale tak po swojemu. Że gdzieś jest, tak. Uwidział ją 3 dni. Dało mu się. Ale był bardzo dumny, zadowolony, cieszył się, że ma siostrzyczkę.